Między wschodem a zachodem.
Między wschodem a zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.
18.15 na naszym radiowym zegarze. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Między Wschodem a Zachodem, comiesięczna. Przypomnę, w tej audycji rozmawiamy o sprawach międzynarodowych, o tym, jak to jest być krajem położonym właśnie między Wschodem a Zachodem, a czasy są wyjątkowo ciekawe. Dziś w audycji między innymi będziemy rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Przyjrzymy się także aktywności instytucji unijnych i przedstawicieli poszczególnych krajów na polu łagodzenia czy też rozładowania tego konfliktu. Zastanowimy się również, jaki wpływ na sprawy europejskie ma obecnie polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone oraz czy Stany Zjednoczone czeka być może wkrótce polityczna zmiana i to taka większego formatu. Tarcza covidowa między nami, jesteśmy połączeni zdalnie, a dziś gośćmi audycji są Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i Gazety Lubuskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest też z nami Krzysztof Chmielnik, także publicysta tych samych redakcji.
Także dobry wieczór.
I Andrzej Pierzchała, który połączył się z nami z Gorzowa. Dobry wieczór, Andrzeju.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Słyszymy się dobrze, a przypomnę, mogą Państwo oglądać także tę audycję na YouTubie oraz na Facebooku. Zachęcamy. Zacznijmy zatem od tego, o czym w ostatnich dniach mówi się najwięcej, a jak niektórzy, nie wiem czy pesymistyczni komentatorzy mówią, będzie się o tym mówić być może także w najbliższych miesiącach bardzo dużo. Chodzi mianowicie o kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnich dniach doszło do starć migrantów z polskimi służbami. Kilka osób po polskiej stronie zostało rannych. Zarówno migranci, jak i białoruskie służby stają się coraz bardziej agresywne. Białorusini regularnie niszczą ogrodzenie, próbują przepychać migrantów na polską stronę. Patrole białoruskie wzdłuż ogrodzenia tej tymczasowej konstrukcji są codziennością, tak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Cały świat przygląda się hybrydowemu atakowi przepuszczonemu wobec Polski przez Białoruś. Są apele do Aleksandra Łukaszenki, są apele do Władimira Putina, a do panów mam takie pytanie, jak Polska obecnie radzi sobie z tym kryzysem, jak niektórzy mówią konfliktem, niektórzy mówią wojną, ale nie w sensie takim czysto taktycznym, tylko w sensie właśnie umiędzynarodowienia tej sprawy i zjednywania sobie opinii międzynarodowej. Zacznijmy może od Andrzeja Pierzchały.
No, Polska radzi sobie przyzwoicie. Jeśli w ogóle można tego w takich kategoriach rozpatrywać. Jednocześnie ja bym jednak się skłaniał, bo pojęcia i nazwy są istotne. Ja bym jednak się skłaniał do nazywania tej sytuacji nie kryzysem migracyjnym, a wojną hybrydową. Jakkolwiek ona ma taki, a nie inny charakter, ale przecież jest gaz łzawiący, są dranki kukowe, są kamienie, kłody, lasery, niszczenie ogrodzenia. No jest tylko pytanie i pogłoski takie, niedługo nie pojawi się broń ostra, bo tam pewnie dojdzie do jakichś starć bardziej gorących, mimo różnych zabiegów dyplomatycznych, to mamy do czynienia przecież z Łukaszenką, który jest człowiekiem i politykiem nieprzewidywalnym. Nawet jeśli nad nim jakiś parasol w jakiś sposób kontrolę sprawuje Putin. Ale przypomnijmy sobie, że Putin to jest był oficer KGB. Ktokolwiek trzymał w ręku poradnik kagiebisty, to wie, te zapisy są dosyć ciekawe. Między innymi pamiętam taki zapis, zrób coś tak absurdalnego, żeby nikt nie podejrzewał, wizję, że mogłeś coś takiego zrobić. Na przykład zamorduj swojego przeciwnika politycznego na ulicy w biały dzień. No, takie są. Ale to przekładając na politykę międzynarodową, możemy się spodziewać wszystkiego w tym miejscu.
Andrzeju, wspomniałeś, że Putin jest człowiekiem nieprzewidywalnym. No, trudno odmówić temu racji, chociaż jakaś logika w jego działaniach być musi. W minionych tygodniach znacznie wzrosła rosyjska agresywność dyplomatyczna i militarna wobec Ukrainy. Tak powiedział dziś szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. Zaznaczył, że Ukraina konsoliduje partnerów, by przeciwdziałać hybrydowym zagrożeniom. NATO mówi także i Stany Zjednoczone mówią o tym, że spora koncentracja wojsk rosyjskich ponownie następuje u granicy Ukrainy. Niewykluczone jest także, że dojdzie tam do jakiegoś większego starcia. Jak to wszystko wpisuje się w kontekst konfliktu hybrydowego, czy też wojny hybrydowej między Polską a Białorusią? Adam Ruszczyński.
No, wpisuje się w sposób bardzo czytelny, bowiem gra cała toczy się w tej chwili na kilku piętrach. Jedną stroną jest, ja słyszę pogłos, nie jestem w stanie mówić.
Spróbujemy to wyeliminować, a zatem Krzysztof Chmielnik, bardzo proszę.
Ja też się będę przebijał przez pogłos. Ja tutaj nie mogę się zgodzić z Andrzejem, że Putin jest nieprzewidywalny. Moim zdaniem on jest kompletnie przewidywalny, tyle tylko, że wszystkim wydaje się, że on będzie grał według reguł, które sobie na zachodzie Europy wymyślili. On zawsze gra w tą samą grę. Zgadzam się z Andrzejem, że wystarczy poczytać podręcznik KGB-sty, żeby wiedzieć, w co będzie grał Putin. Robi to ze znakomitym skutkiem. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy Polska sobie radzi, czy nie radzi, będę tutaj w tej sprawie na pewno nie chore optymistyczny. Uważam, że Polska sobie nie radzi z umiędzynarodowieniem, natomiast bardzo dobrze sobie radzi Putin w tej całej sprawie. Te rozmowy, które odbywa sobie słodkie z panią Angelą Merkel, dowodzą, że ma znacznie większy wpływ na to, co się dzieje na naszej granicy, niż nam się zdaje. Na dokładkę mogę taką smutną konstatację mieć, że pani Angela Merkel po raz kolejny szkodzi Europie, tworząc jakiś pozytywny klimat wobec samego Putina. Zgadzam się z tymi, powiedzmy, jastrzębiami dyplomatycznymi, że nie powinno się z Putinem rozmawiać, przynajmniej nie na tym szczeblu. Mogą tam sobie jacyś oficerowie rozmawiać, co zrobić, żeby ten Putin był bardziej skłonny do ustępstw. Natomiast rozmowy na najwyższym szczeblu między Putinem a Angelą Merkel wydają mi się po prostu próbą głaskania lwa. On i tak odgryzie łapę. Moim zdaniem to jest kompletna pułapka, w którą daliśmy się wprowadzić. Polska moim zdaniem pręży muskuły, radzi sobie na granicy z tą gromadą tych ludzi. Natomiast w sensie dyplomatycznym my to po prostu przegrywamy.
Spróbujemy jeszcze raz Adama Ruszczyńskiego wysłuchać. Bardzo proszę. Halo, Adamie.
Marku, awaria, wszystko na to wskazuje, została usunięta. Chociaż nie wiem, czy jestem słyszalny
tak,
teraz.
Tak, znakomicie cię słychać, prosimy.
Świetnie. W takim razie chciałbym się nie zgodzić dramatycznie z Krzysztofem Chmielnikiem, że my przegrywamy tę batalię dyplomatycznie. Oglądałem półtorej godziny temu na żywo konferencję ministra spraw wewnętrznych Niemiec Horsta Seehofera i ministra spraw wewnętrznych Polski. Minister Seehofer przyjechał z wyrazami silnego poparcia Polski. Zdementował też fake newsa, który za pośrednictwem reżimu Łukaszenki zaczął krążyć po prasie polskiej, ale także narobił chwilowego zamieszania w relacjach polsko-niemieckich, bowiem Łukaszenka i jego służby wymyśliły sobie informację, fake newsa, o humanitarnym korytarzu, który miałby być pomiędzy Białorusią a Niemcami, i Niemcy mieliby zabrać 2000 migrantów samolotami, a Łukaszenka zobowiązałby się tych 5000 migrantów, które, jak twierdzi, są na jego terytorium, odesłać z powrotem. No to była gra o sprawczość. Otóż Łukaszenka chciał pokazać, że jest przedmiotem poważnej międzynarodowej debaty, poważnej międzynarodowej gry. Tymczasem jest dramatycznie izolowany i to dzisiejsze wydarzenia pokazują bardziej. Druga sytuacja. Minister Morawiecki, rozmawiający z premierem Barzanim dzisiaj przez telefon, mówiący o tym, żeby władze autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku nie wypuszczały swoich obywateli. To jest kolejny argument, że Polska prowadzi bardzo aktywną grę dyplomatyczną. Wizyta sekretarza obrony Wielkiej Brytanii również dzisiaj w sprawie rekonesansu brytyjskich oddziałów w Polsce. Brytyjscy inżynierowie mają nam pomóc dokonać najlepszego terenowego zabezpieczenia. Mowa tutaj o Zaporze. Czyli proszę zobaczyć, jak duża aktywność. Minister Przydacz jest dzisiaj w Wielkiej Brytanii, wiceminister spraw zagranicznych. To kolejna aktywność. Wiceminister Jabłoński był wczoraj w CNN, amerykańskiej globalnej stacji telewizyjnej, gdzie tłumaczył polskie stanowisko. Także jesteśmy bardzo w tej sprawie aktywni i dzisiejszy dzień może się okazać dniem przełomowym w tym kryzysie granicznym, bowiem wszystko wskazuje na to, że Łukaszenka przegrywa wojnę informacyjną.
Krzysztof Chmielnik wspomniał o tym, że Angela Merkel, no, użyłeś takiego sformułowania, gaworzy sobie rozkosznie z Władimirem Putinem. No ale warto zauważyć w kontekście tej rozmowy, że dzień albo dwa dni po tej rozmowie, kiedy Angela Merkel najprawdopodobniej poczuła się przez Władimira Putina oszukana, certyfikacja dla Nord Stream 2 została... Nie, no sprawa jest poważna. Certyfikacja czy proces certyfikacji dla Nord Stream 2 został zatrzymany. Eksperci mówią, że jeżeli gaz nie popłynie w tym roku drugą nitką Nord Streamu, będzie mógł najwcześniej popłynąć w lipcu, sierpniu przyszłego roku. Panowie, konflikty hybrydowe czy zagrożenia hybrydowe, działania hybrydowe mają to do siebie, że zakładają także no, sporą dozę dezinformacji, walki informacyjnej nastawionej na destabilizację i wewnętrzną, i otoczenia danego kraju. Dziś Telewizja Polska rozpoczęła emisję kanału TVP World w 4 bądź 5 językach, już dokładnie nie pamiętam, w którym Polska ma przekazywać, że tak powiem, swoją rację stanu w tej sprawie. Czy to pomoże jakoś w kształtowaniu opinii międzynarodowej, która, nawiasem mówiąc, w Europie jest, opinia publiczna, mam na myśli opinię publiczną, jest dość przychylna Polsce. Czy TVP World to jest dobry pomysł? Andrzej Pierzchała.
Bardzo dobry pomysł, ale ja chciałem jeszcze ad vocem przypomnieć, że nie chodzi głównie o rozmowy z Putinem, bo Putin jest tutaj przyczyną sprawczą, więc a przyczyną narzędną jest Łukaszenka. Pani Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, do pana Łukaszenki podobno, tak Niemcy twierdzą, że zwracała się per pan do Łukaszenki, nie prezydent. I to jest dopiero ujące, bo w ten sposób pani Merkel ośmiesza Unię Europejską i jej wspólną politykę. Przecież więźniowie polityczni nie wyszli na wolność Białorusi. Przecież te wszystkie sankcje powinny mieć jakiś sens, a jeśli się z tym którego się sankcjonuje, w sensie, przepraszam za ten nowotwór językowy, rozmawia telefonicznie i coś z nim ustala. Między innymi ponoć to nie jest plotka wyłącznie z tym korytarzem. Zresztą korytarz historycznie w Polsce się kojarzy bardzo źle. To może warto przypomnieć. Jednocześnie
tak, eksterytorialne korytarze, to rzeczywiście źle się kojarzy.
Jakkolwiek słyszę, że ta stacja telewizyjna obcojęzyczna Polska wystartowała wcześniej niż planowano. No tak czy inaczej wystartowała za późno. I to jest właśnie ten problem. Tu gdzieś dawno można było pewnym rzeczom zapobiec, jeśli poszłaby w świat globalna informacja. Tego decydentom rządowym naszym zabrakło wyraźnie. Dobrze, że już jest w takim razie.
Krzysztof Chmielnik, ty śmiałeś się, jak powiedziałem, o oszukanej Angeli Merkel. Proszę, wytłumacz się. Jeśli możesz, oczywiście. Słyszysz pytanie? No, mamy jakiś problem chyba. Krzysztof Chmielnik chyba nas nie słyszy.
Słyszę.
To bardzo proszę.
Znaczy, ja odniosę się do słów Adama. Zgadzam się, że w wersji werbalnej przepraszam za kolokwializm, gęganie o tym, jaka Polska jest znakomita przez tych wszystkich polityków zagranicznych, przypomina się mi 39 rok, jak wszyscy nas po plecach klepali. Polska dostała znakomite narzędzie nacisku dyplomatycznego, którego nie potrafi wykorzystać. To, co Polska ma do ugrania i co przegrywa, to jest ciągle ta parodia sprawiedliwości czy równego nas traktowania w Europie. Polska natychmiast powinna postawić twarde warunki, żeby wreszcie krajowy plan odbudowy został zaakceptowany przez biurokrację brukselską. I poklepywanie nas po ramionach, że fajnie, moim zdaniem jest pewnym dowodem nieporadności służb dyplomatycznych w Polsce. Być może to jest ta sama sytuacja, że pani Angela Merkel czuje się oszukana przez Putina, chociaż wiadomo wszystkim, jak on gra. I trzeba przyznać, że w ten sposób, że w podobnym, równoległym podejściu również polska dyplomacja nie rozumie, jak się rozgrywają sprawy dyplomatyczne w Europie, że mamy bardzo dobre narzędzie, nie umiemy go wykorzystać. Natomiast w kwestii tej telewizji, która się pojawiła, to jest bardzo dobry, moim zdaniem, ruch. Zdecydowanie za późno, tu potwierdzam to, co powiedział Andrzej, o co najmniej kilkanaście lat, ale z drugiej strony pewnym powodem do wybaczenia tej sytuacji, mówię to w cudzysłowie, że do pozycji takiego gracza światowego i żeby mieć taką telewizję, która na świat puszcza to, co rząd myśli, trzeba dorosnąć. I mam wrażenie, że myśmy do tego dorośli, co dobrze o rządzie świadczy, bo to znaczy, że już mają odwagę mieć swoją narrację w świecie, a nie tylko być ofiarą cudzej narracji. Jakby jeszcze do tego dodali twarde narzędzia dyplomatyczne, które mamy, tak jak Turcja zrobiła z imigrantami, my dokładnie to samo powinniśmy zrobić. Granica z Białorusią powinna już być miesiąc temu zamknięta kompletnie i nie trzeba nam było czekać na uzgodnienia z Unią, czy nam będzie wolno zamknąć granicę, czy nie. Powinniśmy to zamknąć, koniec, kropka. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że koleje przestały jeździć z Białorusi do Polski. No na Boga. Jak to długo może trwać? Czemu tak się rząd mazgaj, za przeproszeniem?
Ja dziś, wracając do TVP World, obserwowałem Twittera i tak poniekąd byłem zadziwiony reakcją i krytyką, jaka spadła ze strony dziennikarzy, no na przykład Gazety Wyborczej, na to, że Polska próbuje przekazywać własny punkt widzenia i to jeszcze w czterech językach opinii międzynarodowej.
Tak.
Europa.
Ubrał się diabeł, ornat i nam się dzwoni.
Unia Europejska w najbliższych dniach nałoży sankcje na osoby i podmioty na Białorusi. Tak niedawno poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, tłumacząc, że ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej osiągnęli kompromis w sprawie sankcji. To będzie już piąta tura sankcji na Białoruś. Nakładane są one systematycznie od października 2020 roku. to odpowiedź na przemoc białoruskich władz wobec demonstrantów i opozycji, a także za bezprawne przymuszanie do lądowania w Mińsku 23 maja tego roku samolotu linii Ryanair. Na liście sankcyjnej jest sam Aleksander Łukaszenko, a najnowszy pakiet będzie już, jak mówiłem, piątym z kolei. Jak Unia Europejska w panów ocenie reaguje na tę całą sytuację i instytucje unijne i poszczególne kraje, bo były już rozmowy, o których wspomnieliście panowie kanclerz Angeli Merkel i z Władimirem Putinem, i z Aleksandrem Łukaszenką. Emmanuel Macron także próbował rozmawiać. Polska, i to jest też kwestia, o którą chciałbym zapytać, czy Polska ma słuszne obawy, obawiając się takich rozmów poza naszą kontrolą, poza naszą informacją, których ani przebieg, ani konkluzje nie są znane polskiej dyplomacji? Adam Ruszczyński.
Nie przesadzałbym jednak z tym, że Polska nie jest informowana. To jest raczej, tu się wpisujemy, głosząc takie tezy w narrację opozycji, że Polska jest rzekomo izolowana. Polska nie jest izolowana. Te przykłady, które podałem, świadczą o bardzo dobrej współpracy Polski z sojusznikami w ramach NATO i międzyrządowej współpracy pomiędzy Polską a rządem Niemiec. To wskutek negatywnej uwagi premiera Morawieckiego związanej z rozmowami kanclerz Merkel z panami Putinem i Łukaszenką, dzisiaj minister Seehofer podkreślał, że nic się nie będzie działo bez zgody i udziału Polski, i bardzo wyraźnie podkreślał, że kanclerz Angela Merkel SMS-owo brała udział w tym spotkaniu. No, to wygląda tak, że krótko mówiąc, Niemcy uznali, że uznają publicznie, dzisiaj to ustami ministra Seehofera zrobili, że doszło do błędu związanego z niedostatecznym konsultowaniem Polski.
I zbyt późnym poinformowaniem Polski o samym fakcie takich rozmów. O tym wczoraj mówił zresztą Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tak jest.
Po wiadomościach, że Polska została zbyt późno poinformowana.
Dodałbym jeszcze jedną rzecz. Wyraźnie dzisiaj Komisja Europejska stwierdziła, że te rozmowy z Łukaszenką i Putinem nie były inicjatywą Komisji Europejskiej, tylko własną inicjatywą Niemiec. Także musimy umieć rozdzielać te dwie kwestie. Natomiast co do sankcji, to są sankcje, które nie są zbyt dolegliwe. Widocznie Unia Europejska uważa, że ten konflikt wygaśnie, przynajmniej w tej fazie, i nie należy wytaczać jakichś ciężkich działów w tej sprawie. Zresztą tak samo uważa i Polska, no bo przecież tak, ani nie zawieszamy relacji dyplomatycznych z Białorusią, ani nie zamykamy trzech przejść granicznych i przejścia kolejowego, bo uderzyłoby to zarówno w Białoruś, ale uderzyłoby to także bardzo mocno w polskie interesy gospodarcze. Więc dzisiaj minister Seehofer chwalił Polskę za adekwatną, wyważoną reakcję. I ja myślę, że takie nawoływanie do jakichś ostrych działań przeciwko Białorusi mogłoby mieć sens, ale tylko w warunkach wielkiego zaostrzenia tego konfliktu granicznego. Jestem zdania, że w tej fazie ten konflikt będzie stopniowo wygaszany, co wcale nie oznacza, że Łukaszenka z Putinem nie będą próbowali destabilizować sytuacji w Polsce.
I Andrzej Pierzchała, bardzo proszę.
No cóż, ja od początku byłem sceptykiem, jeśli chodzi o Unię Europejską, i to wszystko niestety się sprawdza. sceptyk to nie znaczy przeciwnik, bo jasne. Tych, którzy tak sądzą, że sceptyczny przeciwnik odsyłam do słownika języka polskiego. Mam wrażenie, że Komisja Europejska, właśnie wszystkie europejskie instytucje się ośmieszają, bo dzisiaj nakładanie sankcji za zmuszenie samolotu do lądowania, pamiętacie Państwo, kiedy to było? Przecież to jest jakaś paranoja, nie można tyle czekać z sankcjami, bo nikt już nie pamięta tych wydarzeń, które do tego doprowadziły. To samo dotyczy przecież więźniów politycznych. Nic tam się nie zmieniło absolutnie, mimo że różne zakulisowe mają, no tam nie ma żadnej poprawy w tej materii. Choć podobno Putin pogroził palcem Łukaszence i nakazał mu rozmowy z opozycją, ale to są tylko takie gierki dyplomatyczne i medialne, bo tu mamy do czynienia również między innymi w Polsce z piątą kolumną, zwyczajnie medialną piątą kolumną. Przecież to są fake newsy, które są zgodne z narracją Putina i Łukaszenki często. To się po prostu w głowie nie mieści zupełnie. Ci tak zwani dziennikarze, którzy nazywają ich podstawkami na mikrofonu, mówią, co im język przyniesie, a często nieomal wprost. Tu jest pewna przedziwna współpraca między mediami białoruskimi a mediami polskimi, czyli nazwę to po imieniu, tą kolumną w postaci TVN-u i Gazety Wyborczej.
No ale media polskie mówią, że nie mają dostępu do granicy, nie mają dostępu do strefy stanu wyjątkowego, nie mają jak pozyskiwać swoim zdaniem wiarygodnych informacji, bo te, które w domyśle przekazywane są przez polskie służby czy przez MON, no są zdaniem wielu dziennikarzy pracujących w tamtych mediach niewystarczające i być może stronnicze, nie oddające całej prawdy. Krzysztof Chmielnik.
Cała prawda?
Dobrze, proszę Andrzeju, kontynuuj.
Nie, ja właśnie skończyłem. Co tutaj można dodać? Aha, mówię od pewnego czasu o ośmieszaniu się instytucji europejskich. No, 700 tysięcy euro na uchodźców na Białorusi, to jest ośmieszanie się. Jednocześnie karanie Polski przez TUE i różne inne instytucje z trzymaniem funduszy, no to w tej sytuacji trudno po prostu to skomentować.
I Krzysztof Chmielnik, bardzo proszę.
Mam takie wrażenie, że też taki gdzieś głos słyszałem, że ta strona naszych wschodnich przyjaciół próbuje wbić klin pomiędzy nas a naszych zachodnich przyjaciół. I mam takie przekonanie, i to, co Andrzej przed chwilą powiedział o tej pomocy dla białoruskich, dla tej humanitarnej pomocy na Białorusi, a jednocześnie blokowanie tego planu, krajowego planu odbudowy, jest dowodem na to, że Łukaszence bardzo skutecznie udaje się wbić klina pomiędzy nas a naszych zachodnich przyjaciół. Ja zresztą twierdzę, że prawdziwa wojna hybrydowa toczy się między Polską a Unią Europejską, a nie Polską a Białorusią, bo tak naprawdę nasza sytuacja gospodarcza w żaden sposób nie zależy od tego, czy tam przejdzie przez Polskę tych 5 tysięcy, 10 tysięcy emigrantów, oni wejdą do Polski, pójdą sobie do Niemiec, nam ta sytuacja kompletnie nie zagraża. To prężenie mózgów i te gorączkowe akcje ciągle przypominają mi 39 rok. Również chcę przypomnieć Adamowi, że ta pewien niezdolność wyboru pomiędzy moralnością a gospodarką i pieniędzmi, to wyżyło Amerykanom przez całą II wojnę światową, gdzie współpraca pomiędzy niektórymi korporacjami niemieckimi i amerykańskimi trwała całą wojnę i nikomu to nie przeszkadzało, że tam się działy jakieś niesprawiedliwości. I dokładnie w tej chwili jest to samo. I teraz chodzi o to, że my wreszcie w Polsce musimy zrozumieć, że uprawianie moralności w polityce jest czymś, co wpędza nas w rozmaite pułapki. I jeżeli będziemy się w tych moralnych miazmatach poruszać, zamiast w ekonomicznych, twardych realiach, to my będziemy bardzo naiwni, będziemy wykonywali za kogoś brudną robotę, oni z nas i tak się będą nabijać. I to, co powiedział Andrzej, że te pieniądze, które poszły na pomoc humanitarną dla Białorusi, to jest coś tak obrzydliwego, że to się po prostu no, nie da cywilizowanymi słowami komentować. Unia Europejska napluła Polsce w twarz, moim zdaniem.
Panowie, przejdźmy do kolejnego tematu, bo...
Przesada jest rodzajem kłamstwa. Tylko tyle dodam.
Adam Ruszczyński te słowa powiedział. Adam Ruszczyński, który w tym tygodniu zajmował się w otwartym mikrofonie Stanami Zjednoczonymi razem z naszymi słuchaczami, bo zza oceanu bardzo ciekawe wieści dobiegają. Republikanie, którzy zamierzają kandydować w przyszłorocznych wyborach do Kongresu USA, mają obecnie w sondażach największą przewagę od 40 lat. Gdyby wybory odbywały się dziś, 51% zarejestrowanego elektoratu deklaruje poparcie kandydata republikanów w swoim okręgu kongresowym, a 41% kandydata demokratów. Jak mówiłem, od 40 lat takiej sytuacji nie było, a w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych tak zwane midterm elections, wybory śródokresowe. Tak wygląda sytuacja sondażowa, przynajmniej polityczna w Stanach Zjednoczonych, a ja nawiązując do wcześniejszych naszych dyskusji tutaj, chciałbym zapytać panów o taką rzecz. Jak widzicie w obecnym wzroście napięcia w Europie, bo tego wzrostu napięcia chyba nikt nie zakwestionuje, jaka w tym wszystkim była rola Stanów Zjednoczonych i tego słynnego już spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem i wypowiedzi amerykańskiej dyplomacji na temat Nord Stream? Bo jakoś to wszystko, zdaniem wielu komentatorów, układa się w pewną logiczną całość. Adam Ruszczyński.
Mamy do czynienia z wielkim geopolitycznym zwrotem, który zaczął się dokonywać już za czasów Donalda Trumpa, bo przypomnę, że za czasów tego prezydenta została opracowana strategia Indo-Pacyfiku, która zakładała przerzucenie aktywów militarnych i politycznych Stanów Zjednoczonych na ten rejon, na tak zwany kierunek antychiński. I tam Amerykanie koncentrują swoją uwagę. Przestrzegali przedtem już znani geopolitycy, zarówno amerykańscy, jak i polscy, że sytuacja będzie zmierzała w tym kierunku. I jeśli chodzi o Josepha Bidena, to on chodzi w butach Donalda Trumpa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bowiem niczego innego nie jest w stanie wymyśleć i też jego doradcy uważają, że ta diagnoza Donalda Trumpa była jak najbardziej słuszna, z tym, że nikt tego głośno nie powie. Zatem poprzez wycofanie zainteresowania dla Europy, Amerykanie tworzą może nie tyle polityczną próżnię, co tworzą, chcąc nie chcąc, pewną zachętę dla Władimira Putina i dla jego knechta w postaci Aleksandra Łukaszenki, żeby próbowali sobie tutaj w Europie trochę śmielej poczynać. Stąd też próba destabilizowania krajów NATO, takich jak Polska, Litwa i Łotwa, i otwarte groźby wysuwane przez cały czas w stronę Ukrainy. Natomiast odpowiedzią Polski musi być zwiększanie naszej zdolności odstraszania najogólniej rzecz biorąc, co też nie jest sprawą prostą, bowiem to trwa już całe lata i będzie trwało jeszcze kolejne lata. I to jest problem. To jest oczywiście spory problem, ponieważ Unia Europejska nie dysponuje żadną własną siłą wojskową, to Unia Europejska będzie jedynie ograniczała się do niezbyt mocnych sankcji, do politycznych deklaracji, wiedząc, że na niewiele więcej można sobie pozwolić. Wniosek dla Polski, konkluzja podstawowa jest taka, że musimy brać sprawy w swoje ręce w dużo, dużo większym stopniu niż poprzednio.
I Krzysztof Chmielnik, bardzo proszę.
No ja tutaj bym tak powiem, w pełni szedł tą drogą, którą sugeruje Adam, czyli trzeba to brać w swoje ręce i nie liczyć na nikogo w tej całej sprawie, być bardziej samodzielnym. I to, co się dzieje na granicy, mnie w jakimś sensie napawa optymizmem, że rząd w sensie operacyjnym sobie świetnie radzi z tą trudną sytuacją, umie powstrzymać się przed jakimś nadmiarowym działaniem, żeby nie, tego konfliktu nie zaostrzyć i iść w tą stronę, żeby on raczej wygasł niż się zaognił. Natomiast wracając do... I też się zgadzam z Adamem, że tutaj Ameryka stworzyła pewną próżnię czy taką wolne pole do popisów Putina. Przy czym to kompletnie mnie nie dziwi, ponieważ nazwałbym amerykańską politykę polityką Colta, to znaczy kompletna niezdolność widzenia konsekwencji swojego działania, a potem wkraczamy z czołgami, bombami i robimy pacyfikację tego wszystkiego. I Amerykanie tak postępują. Zmienia im się prezydent, zmienia im się całkowicie jakby widzenie pewnych problemów. Natomiast te satrapie wschodnie czy te autorytaryjne reżimy typu chiński, typu rosyjski mają taką azjatycką cierpliwość i takie rozgrywanie tego wszystkiego powoli na bardzo wielu frontach, na bardzo wielu płaszczyznach. I to dla tych naiwnych ludzi z Zachodu jest bardzo zaskakujące. I ja jestem... To znaczy my jako Polacy jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że my lepiej znamy tą metodologię działania i tak nam jest trochę głupio komentować starszych braci w NATO, że oni są tacy naiwni, że im się wydaje, że dobrym słowem można z tymi ludźmi rozmawiać. Nazwałbym zresztą, zgadzając się z Adamem, że chodzi Biden w butach Trumpa, że personalnie to jest, nazwałbym tą logiką, polityczną logiką demencyjną taką raczej, bo mam takie przekonanie, że prezydent Biden nie panuje nie tylko nad swoimi procesami intelektualnymi, ale i nad niektórymi fizjologicznymi. To jest dowód kompromitacji demokracji amerykańskiej, a być może tylko dekonspiracja tego, że Ameryką nie rządzi prezydent, tylko jakieś wielkie grupy interesów mające większy znacznie wpływ na to, co się dzieje w świecie niż prezydent.
I Andrzej Pierzchała, bardzo proszę.
Geopolitycznie europejsko pełna zgoda. Niemniej ja bym się skoncentrował jednak na sam, tak na początku Marku pytałeś o te perspektywy wyborcze w Stanach Zjednoczonych.
Tam no tak, oczywiście sprawa bardzo proszę, wróćmy do tego tematu, bo to jest bardzo ciekawe.
Joseph Biden ciągnie w dół swoich partyjnych kolegów i to jest proces oczywisty. Mam przed sobą takie badania, z których wynika, że 48% Amerykanów twierdzi, że Biden nie jest na tyle sprawny umysłowo, żeby sprawować urząd prezydenta. Przypomnę jednocześnie kompromitację absolutną. No trudno się bardziej skompromitować niż Amerykanie w Afganistanie. Tam ta rzecz po prostu już szybko została zapomniana, ta polityka pędzi do przodu, ale to jest kompromitacja, jakiej Amerykanie nie doznali chyba przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Bardzo spektakularna. I tu jest pewien problem, nie wiem, czy poprzedni prezydent doczeka do następnej kadencji, bo cały czas pokazują nam media, że jest, że tak powiem, pod parą, a będzie pewnie wspierał swoich republikańskich kolegów w następnych wyborach. I to jest pewna perspektywa, bo ja jednak bardzo bym chciał, żeby zmiana na tym stanowisku nastąpiła jak najszybciej. Oczywiście jest taka opcja przecież, jak impeachment, ale to chyba... To Bidenowi na razie nie grozi, ale czemu nie? Skoro Amerykanie sami zauważają, że jest to człowiek niesprawny fizycznie i prawdopodobnie umysłowo. To jest również pewna przestroga dla świata w sensie globalnym, bo wszystkie te koncepcje, jeśli są forsowane przez człowieka, który ma kłopoty z równowagą psychiczną, to jest również pewien ogromny znak zapytania w stosunku do przyszłości.
Tymczasem do kluczowych czynników składających się na taki obraz sondażowy równowagi między demokratami a republikanami ABC zalicza gospodarkę. W Stanach Zjednoczonych inflacja także jest dość wysoka. 70% respondentów twierdzi, że gospodarka jest w złym stanie w porównaniu z 58% twierdzącymi tak wiosną ubiegłego roku. W tym roku jeszcze się w programie Między Wschodem a Zachodem spotkamy i być może właśnie o gospodarce porozmawiamy w kontekście najnowszych ustaleń szczytu COP26. Co się jeszcze w ciągu najbliższych 4 tygodni wydarzy? Mam nadzieję, że temat granicy nie będzie musiał powrócić w nowym wydaniu. Trzymamy kciuki za wszystkich pograniczników. Popieramy akcję Murem za polskim mundurem. Przypomnę, to była audycja Między Wschodem a Zachodem, w której gościli Andrzej Pierzchała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję, do usłyszenia.
I Adam Ruszczyński.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marek Poniedziałek, serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Między Wschodem a Zachodem. Audycja dla ciekawych świata.